Michał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pigach. Proszę Państwa, próbuję Państwu przedstawić, coraz mniej mi się to chyba będzie udawało, ponieważ coraz bardziej mnie denerwuje ten człowiek, zwany Góralczykiem, profesor zresztą Uniwersytetu Warszawskiego. No ale cóż. A będę musiał się zmagać z jego artykułem. Sam tego chciałem. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Brandało. Sam tego chciałem i będę się z nim zmagał. A więc ciąg dalszy. Podtytuł: Miliard konsumentów. Ta próba budowania żelaznej klatki z drewna, jak to ładnie określono, jak wiadomo, nie do końca się udała. Czyli budowanie gospodarki rynkowej pod kierownictwem, narzuconym kierownictwem HRE. Tak twierdzi ten człowiek. W Chinach przyniosła traumę z placu Tiananmen wiosną 1989 roku, krótkotrwały nawrót komunistycznej ortodoksji, a ZSRR ku radości wielu narodów, w tym polskiego, doprowadziła w grudniu 1991 do upadku. A nie wiem, dlaczego on tu porównuje Rosję z Chinami, to zupełnie nie trafione, no ale cóż. Cytuję dalej. Tyle tylko, że wiekowy, czyli no kiedy wiekowy, w którym roku wiekowy, urodzony w 1904 roku wizjoner chińskich reform Deng Xiaoping doskonale pamiętał hasła, jakie sam jako ówczesny sekretarz generalny KPH wbijał do głów w latach 50. minionego stulecia członkom partii. Związek Radziecki dziś to nasze jutro. Innymi słowy, jeśli Związek Radziecki padł, to my chińscy komuniści jutro wisimy na gałęziach, o ile nie dokonamy zmian i korekt. No więc to tutaj zaczyna Góralczyk bredzić, ponieważ jeśli w latach 50. polityk mówił jedno, to oznacza, że w latach, nie wiem których, bo to się do tego już nie odnosił, tenże biedny Góralczyk, a to co, miał myśleć, że my komuniści jutro będziemy w innych gałęziach? Nie. Nie. Politycy, jak Państwo wiecie, zmieniają zdanie z godziny na godzinę, wtedy, kiedy to jest potrzebne, więc Deng Xiaoping nie był nikim szczególnym. A Deng Xiaoping zresztą raczej, i to podpieram się zdaniem pana profesora Gawlikowskiego, Deng Xiaoping raczej próbował nadążyć ze swoimi reformami, znaczy nie ze swoimi reformami, z reformowaniem państwa, a próbował nadążyć za tym, za rewolucją, która miała miejsce w tymże państwie. No ale cóż, to są oczywiście subtelności, natomiast przykro mi bardzo, że człowiek, który na Uniwersytecie Warszawskim jest szyszką, mam nadzieję, że kiedyś spadnie, jak każda szyszka, a mówi takie bzdury. I teraz dlatego już 17 stycznia 1992 roku Deng wsiadł w pociąg na dworcu w Pekinie, niczym dawny cesarz udał się z pielgrzymką na południe do strefy gospodarczej Shenzhen, utworzonej na granicy z Hongkongiem na samym początku reform. Tam ostatecznie ogłosił swój polityczny testament. Zmarł w 1997 i od tamtej pory zniknął z życia politycznego. A czy z życia politycznego zniknął wtedy, kiedy zmarł? No chyba nie miał innego wyjścia. Nie, proszę Państwa, ten biedak, który to napisał, naprawdę ma problem. Znaczy, jego nienawiść do Chin właśnie tutaj między innymi jest pokazana, to znaczy niczym wsiadł do pociągu w Pekinie i niczym dawny cesarz udał się z pielgrzymką na południe. A gdzie miał wsiąść? Do czego miał wsiąść? Miał wsiąść do samolotu? Myślę, że nie, dlatego że wiele by wskazywało na to, że Amerykanie by go ściągnęli z tego samolotu. To raz. Już nie mówiąc o tym, że zapewne po drodze na południe zatrzymał się w kilku innych miejscach i taki miał plan. To jest ta dająca się wyczuć w każdym zdaniu, w każdym akapicie niechęć, nienawiść wręcz do Chin Ludowych. Cytuję dalej. Deng Xiaoping doskonale wiedział, że ma przed sobą istną kwadraturę koła i że stanął przed klasycznym dylematem. Jak zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu? Czyli jak zreformować gospodarkę i kraj, żeby rządząca KPH utrzymała się przy władzy. Jak wiemy, udało mu się. Oczywiście bzdura. Wiedział bowiem, że kontynuacja poprzednich reform z pierwszej dekady zmian to scenariusz katastrofy. A tutaj na wszelki wypadek Góralczyk nie wyjaśnia, dlaczego tak to wyglądało. Jednakże ze względu na chińskie uwarunkowania kulturowe oraz rozmiary gospodarki nie zgodził się na mocno wówczas forsowany przez Amerykanów znajdujących się w stanie euforii jednobiegunowej chwili, wręcz fundamentalnie rynkowy konsensus z Waszyngtonu. Wychodząc z chińskiej tradycji klasycznej filozofii dychotomii Jing i Yang, ale także z doświadczeń wykreowanego w regionie Azji Wschodniej nowego modelu rozwojowego zwanego państwem rozwojowym, Deng Xiaoping nakazał połączenie i dychotomię rynku z interwencjonizmem państwowym, a zarazem otworzył wielką chińską gospodarkę, słynny miliard konsumentów na globalizację i światowe rynki, wówczas już niemal wyłącznie kapitalistyczne. Tutaj, nie wiem, z gruchym i z pietruchym jest taki wielki, wielki napis literami czcionką Z20, rozmiar 20. Drugi model rozwojowy opiera się głównie na tym, że najważniejszy jest wzrost gospodarczy, nawet dwucyfrowy rocznie. A to było 11. Tak narodził się drugi model rozwojowy, któremu praktyczne oblicze dał ówczesny car chińskiej gospodarki pod koniec kariery premier Churongi. Podobnie jak wcześniej w Japonii, Korei Południowej czy Singapurze, opierał się on na kilku podstawowych założeniach. Dwukropek. Najważniejszy jest wzrost, nawet dwucyfrowy, którym podporządkowano są gospodarkę siłą roboczą, a jej motorami napędowymi miały być eksport, większe inwestycje oraz tania siła robocza, której ogromne rezerwy, około 800 milionów tanich rąk do pracy, tkwiły jeszcze w chińskiej wsi. Tak zwana dywidenda demograficzna. Podobnie jak poprzednio w azjatyckich tygrysach model zadziałał, co wiemy. A ogromny rynek chiński jeszcze bardziej skorzystał na wejściu państwa środka do Światowej Organizacji Handlu, czyli nadaniu tamtejszej gospodarce roli pełnoprawnego partnera, co wielu na Zachodzie uważali za poważny błąd. Albowiem to właśnie wtedy, w 2001 roku, Chiny raz jeszcze przyspieszyły. Na tyle, że wiek XXI wchodziło już jako szósta gospodarka świata, a w dziesiąty były już drugie po Japonii, tak? A Stany Zjednoczone daleko w tyle. Bardzo ciekawe. Miało to ogromne znaczenie dla chińskiej psyche, a właśnie pokonaliśmy Japończyków. To właśnie wtedy, pod koniec pierwszej dekady tego stulecia, pojawił się w chińskim dyskursie politycznym, publicznym, medialnym nowy kurs i nowe hasło. Czas wyprzedzić Amerykanów. No jak wyprzedzić Amerykanów, skoro Chińczycy, ty biedny, warszawski, palancie, profesorku, skoro Chiny były drugie, w 10 roku były drugie po Japonii, czyli Japonia była pierwsza, to gdzie były Stany Zjednoczone? Ty biedny, intelektualny ciamajdanie. Przepraszam, ale jak ja czytam tego człowieka, to czasami nie mogę, więc muszę skończyć. Dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek, to jest jasne.